Rozdział 49. Wciągnięty jestem w kabałę. Pewnego poranku otrzymałem pocztą z Canterbury, adresowany do Commons List, który zdziwił mnie niemało. Kochany panie, niezależne ode mnie okoliczności przerwały od niejakiego czasu stosunki, które pamięć moja przechowuje w perspektywie i blasku najmilszych wspomnień i nie dających się wyrazić uczuć. Fakt ten, łącznie ze sławą, jaką zjednały panu talent jego i autorskie zasługi, nie pozwala mi odtąd zwracać się do towarzysza młodości z dawną poufałością. Wystarcza mi wiadomość, że imię jego pozostanie na zawsze wyryte w archiwach naszego domu. Mam na myśli starannie przez żonę mą przechowywane dokumenty odnoszące się do byłych naszych lokatorów. Dokumenty te zaświadczą przed potomnością o stosunkach, jakie istniały pomiędzy nami. Nie jest rzeczą człeka znajdującego się dzięki przeszłym swym czynom i zbiegowi niepomyślnych okoliczności w sytuacji przypominającej tonącą łódź, że pozwolę sobie użyć żeglarskiego tego porównania, wdawać się w powinszowania i pochwały. Godniejsze ręce niech wawrzynowe splatają wianki. Jeśli zawód pański pozostawi mu wolną chwilę dla przeczytania słów tu skreślonych, spyta pan siebie tedy, co jest przedmiotem niniejszej korespondencji. Pozwolę sobie zauważyć, że pytanie powyższe nie zdziwi mnie bynajmniej. Owszem, uznam je za najzupełniej racjonalne, upewniając zarazem, że przedmiot to wcale nie pieniężnej natury. Nie zastanawiając się dłużej nad własnymi zdolnościami i zasługami, umiejętnością powstrzymywania gromów i kierowania palącą błyskawic iskrą, pozwolę sobie zauważyć mimochodem, że najpiękniejsze marzenia moje rozwiane zostały. Spokój zniszczony, strawiona radość żywota mego, serce zatrute, czoło na zawsze zasępione. Robak się w bujnym zalągł kwiecie. Przepełniła się goryczy czara, posiew podcięty u samych korzeni. Im prędzej to się skończy, tym lepiej. Postawiony wśród najcięższych okoliczności, którymi nawet z żoną podzielić się nie mogę przez wzgląd na jej potrójną rolę jako niewiasty, żony i matki, postanowiłem raz skończyć z tą nędzą, pozostawiając sobie dwie doby zwłoki dla ostatecznego zwiedzenia stolicy, tego cmentarza najlepszych mych wspomnień. Pomiędzy innymi miejscowościami zwiedzę naturalnie tamtejsze więzienie. List niniejszy ma na celu oznajmienie panu, że pojutrze, o 7 wieczorem, znajdę się przy południowej bramie tego przybytku arcy pomocniczego w cywilnych procesach. Ośmielam się upraszać dawnego mego przyjaciela, pana Copperfielda, jako też najszanowniejszego pana Tomasza Traddlesa, jeśli tenże istnieje i zamieszkuje obecnie Londyn, o spotkanie się ze mną w powyżej oznaczonym miejscu i łaskawe odnowienie dawniejszego naszego stosunku i kończę niniejszy list ostrzeżeniem, że ujrzą rozbite resztki tego, co pozostało niby z rozwalonej wieży. Wilkins Micawber. Postscriptum. Nie zaszkodzi może dodać, że żona moja nic nie wie o mym postanowieniu. List ten przeczytałem kilkakrotnie i chociaż znałem zawiłość stylu piszącego, jego zamiłowanie w metaforach i kreśleniu sążnistych o lada głupstwie listów, domyślałem się, że tym razem zajść musiało coś niezwykłego. Kilkakrotnie tedy list odczytywałem, rozmyślając o tym, gdy właśnie nadszedł Traddles. Nigdyś nie przybył bardziej w porę, zawołałem witając go. Pomożesz mi rozwiązać zagadkę. Dziwny list otrzymałem od pana Micawbera. Dziwne, zawołał Traddles, a ja od pani i z tym właśnie przyszedłem. Mówiąc to zgrzany pośpiesznym chodem, z najeżonymi włosami, Traddles wymienił ze mną listy. Patrzyłem na wyraz jego twarzy, z jakim przebiegał list pana Micawbera. Podniósł brwi, powtarzając na głos: powstrzymywania gromów i kierowania palącą błyskawic iskrą. Niech go zaklął. Co do mnie, wziąłem się do studiowania stylu pani Micawber. Pozdrowienie panu Tomaszowi Traddles, pisała, jeśli raczy jeszcze pamiętać starą swą znajomą i zechce jej poświęcić chwilkę drogiego swego czasu. Upewniam pana T.T., że nie ośmieliłabym się nadużywać znanej mi jego dobroci, gdyby mnie do tego nie zniewoliła ostateczność. Z rozdartym sercem wyznać muszę, że zmiana, która zaszła w usposobieniu i postępowaniu mego męża wobec rodziny, zmusza mnie wziąć pióro do ręki, Pan te wyobrazić nawet sobie nie zdoła, jak wielka jest wyżej wzmiankowana zmiana. Pan Micawber stał się porywczy, skryty tak dalece, że zakrawa to na pomieszanie zmysłów. Rzadki bywa dzień bez wybuchu i sceny, i pan te zrozumie, z jakim uczuciem widzę się zmuszoną wyznać, żem przywykła codziennie słyszeć z ust męża mego, ojca licznej, a w tej liczbie dwoje bliźniąt i ostatnie nasze niemowlę rodziny, że się zaprzedał, strach powiedzieć, diabłu. Tajemniczość, skrytość zastąpiła poprzednio pomiędzy nami istniejące zaufanie. Najmniejsza rzecz, nawet pełne tkliwości zapytanie, co by wolał jeść na obiad, wywołuje groźbę, ach, rozstania. Onegdaj jeszcze, na wzruszającą prośbę o 2 pensy na pierniczki, pokazał nieszczęsnym bliźniętom scyzoryk. Niech mi pan te wybaczy dotykanie bolesnych tych domowych szczegółów. Bez nich pan te nie miałby dokładnego pojęcia o okropności mego położenia. A teraz, czy mi pozwolonym zostanie wyjawić cel niniejszego listu? Polecić siebie przyjaźni pana te, o tak, niewątpliwie, znana mi jest jego dobroć. Niełatwo zmylić kobiece kochające oko. Pan Micawber wybiera się do Londynu i chociaż dziś przy śniadaniu zasłaniał kartkę z adresem przygotowanym do przypięcia do walizy, oko nieszczęsnej żony tajemnicze pochwyciło pismo. Czyż się ośmielę błagać pana te, by się widział ze zbłąkanym mym małżonkiem i usiłował odwieźć go na prawą drogę obowiązku opuszczonej powrócić rodzinie? Och, to byłoby za wiele. Jeśli pan Copperfield pamięta jeszcze skromną, prawie nieznaną, dawną swą przyjaciółkę, to może pan te zechce prosić go w imieniu moim, aby z nim razem współdziałać raczył. W każdym razie pozwolę sobie zastrzec, aby list i zeznania niniejsze pozostały między nami. Jeśli pan te raczy, co uważam za nieprawdopodobne, odpowiedzieć na niniejsze pismo, zechce list swój adresować do Canterbury poste restante, gdyż adresując wprost do mnie, zgubiłby szczerze oddaną. M. Micawber. Co myślisz o tym liście? Spytał mnie Traddles, gdym go powtórnie przebiegał wzrokiem. A ty co myślisz o tamtym? Spytałem nawzajem, widząc, że czyta jeszcze marszcząc brwi. Wnoszę, odrzekł, że oba razem wzięte posiadają znaczenie głębsze od zwykłej korespondencji państwa Micawberów. Nie domyślam się jednak, o co idzie. Oba listy zdają się mi pisane w dobrej wierze. Biedaczka. Słowa te stosowały się do pani Micawber. Trzeba jej w każdym razie odpisać, uspokoić ją, upewnić, że się zobaczymy z jej mężem. Zgodziłem się na to tym chętniej, żem wyrzucał sobie lekceważenie uprzednio otrzymanego listu. Zdziwił mnie był wprawdzie w swym czasie, lecz nadto byłem zajęty własnymi sprawami i zapomniałem o tym. A myśląc od czasu do czasu o starych swych znajomych, podziwiałem tylko, jakie to pieniężne zobowiązania zatrzymują ich w Canterbury. I dlaczego pan Micawber zdawał się unikać mnie, odkąd został u Uriaha. Napisałem tedy list pocieszający do pani Micawber w swoim i Traddlesa imieniu, który też obydwaj podpisaliśmy. Odnosząc go na pocztę, gubiliśmy się w domysłach nad zawartą w korespondencji małżonków tajemnicą. Po południu zwierzyliśmy się ze wszystkiego ciotce i postanowiliśmy stawić się punktualnie na wezwanie pana Micawbera. Chociaż znaleźliśmy się w umówionym miejscu o kwadrans wcześniej, już go tam zastaliśmy. Stał oparty o mur więzienny, z założonymi na piersiach rękoma, spoglądając na kominy więzienne z taką poetyczną melancholią, z jaką spoglądałby na gałęzie drzew, pod którymi spędził młodzieńcze lata. Gdyśmy go powitali, zdawał się zmienionym. Nie był tak jak zwykle uprzejmy i słodki. Nie był też odziany w czarny oficjalny surdut, lecz w stary jakiś, który ściągał na piersiach, rozmawiając z nami. Tylko monokl wisiał jak zwykle i obszerny kołnierzyk jak zwykle był wykrochmalony. Panowie, ozwał się powitawszy nas, okazujecie się wiernymi w potrzebie przyjaciółmi. Pozwólcie, niech się przede wszystkim dowiem, jak zdrowie obecnej pani Copperfield i inspe pani Traddles, gdyż przypuszczam, że przyjaciel nasz Traddles nie wstąpił jeszcze w związki małżeńskie. Podziękowaliśmy za jego uprzejmość, udzielając żądanych wieści. Zwrócił potem uwagę naszą na starożytność murów, pod którymi staliśmy, po czym rozpoczął od upewniam was, panowie. Przerwałem, prosząc go, by zechciał odłożyć na bok wszelkie ceremonie i mówił z nami, jak ze starymi przyjaciółmi. Wzrusza mnie, kochany Copperfieldzie, zawołał, ściskając mi dłoń, twa serdeczność. Spotkanie nasze w tym miejscu świadczy o szlachetności serca ludzkiego. Chciałem właśnie powiedzieć, jak głęboko wzruszony jestem, spoglądając na miejsca, w których spędziłem najprzyjemniejsze godziny mego życia. Dzięki zapewne żonie pańskiej, zauważyłem. Jakże się miewa, dziękuję panu. Dostrzegłem chmurę, co mu na wzmiankę o żonie omroczyła czoło. Dziękuję, nieźle. I oto bęcz, miejsce, gdzie się nie rozlegają ustawiczne kołatania wierzycieli, gdzie nie słychać od rana do nocy pogrzebowych dzwonów pieniężnych zobowiązań, nie ma troski o procesy. Miejsce, którego mieszkańcy używać mogą w czasu, w spokoju. Oto, panowie, wiekopomne miejsca, w których dziatwa moja bawiła się w słońcu, unikając mrokami zaległych kątów. Znany mi tu kamień każdy. Tłumaczy to niniejsze me wzruszenie. Sporo odtąd upłynęło czasu, zauważyłem. Tak, panie, odrzekł z goryczą. Będąc mieszkańcem tego przybytku sprawiedliwości, śmiało każdemu patrzałem w oczy i urwałbym głowę temu, kto by się ośmielił obrazić mnie. A teraz... Odwracając się ze smutkiem od więziennych murów, pan Micawber przyjął moje ramię. Drugą ręką oparł się na ramieniu Traddlesa i tak odeszliśmy razem. Są granice, mówił, oglądając się poza siebie. Granice na szlaku wiodącym do mogiły, których człowiek nie chciałby przestąpić. Taką właśnie granicą jest na drodze życia mego ów przybytek sprawiedliwości. Na smutną pan zdajesz się być nastrojony nutę, wtrącił Traddles. Zgadłeś pan. Spodziewam się, ciągnął uprzejmie Traddles, żeś pan nie stracił zamiłowania w nowo obranej karierze. Sam jestem, jak pan wiesz, prawnikiem. Pan Micawber odpowiedział milczeniem. Cóż porabia przyjaciel nasz, Hip? Spytałem, przerywając milczenie. Kochany Copperfieldzie, zawołał żywo, blednąc przy tym pan Micawber. Jeśli masz pryncypała mego i pracodawcę za swego przyjaciela, smuci to mnie nieskończenie. Jeśli za mego, uśmiechnąć się tylko na to ironicznie mogę. Na wszelkie zaś tyczące się pracodawcy mego zapytania odpowiem jedynie, że nie wiem, jak się miewa, lecz wygląda lisowato, że nie powiem szatańsko. Pozwolisz mi nie zatrzymywać się dłużej na przedmiocie, który mnie w prawnej mej karierze do szaleństwa niemal doprowadza. Wyraziłem żal mój, że nie wiedząc, dotknął tak drażliwej kwestii i chcąc jak najprędzej zatrzeć złe wrażenie, pośpieszyłem spytać o zdrowie pana i panny Wickfield. Panna Wickfield, odrzekł, tym razem czerwieniąc się pan Micawber, jest zawsze wzorem wszelkich doskonałości. Ona to sama jest gwiazdą wśród mroków tego nędznego padołu i uwielbienie me dla niej nie zna granic. Odprowadźcie mnie proszę na stronę, gdyż w stanie, w którym się obecnie znajduję, potrzebuje wypoczynku. Odwiedliśmy go na bok, w ciasną uliczkę. Oparł się o mur. Otarł chustką czoło. Jeśli i ja byłem tak poważnie jak Traddles nastrojony i wyglądałem równie surowo, nie w wesołym był pan Micawber towarzystwie. Niedolą moją jest, mówił łzawie, to właśnie, że się najlepsze moje intencje i uczucia przeciw mnie obracają. Uwielbienie me dla panny Wickfield tkwi mi jak cierń w łonie. Lepiej by mi było być włóczęgą i żebrakiem. Zgryzota ta zgon mój przyspieszy. Nie odpowiadając na te lamenty, czekaliśmy cierpliwie, aż otrze ostatnie łzy, poprawi kołnierzyk i dla odwrócenia zapewne uwagi rzadkich przechodniów zanuci piosenkę, przekrzywiając kapelusz na bok. Zaproponowałem mu, czy nie zechciałby przejechać do mej ciotki i tam przenocować. Zaprawi pan nam poncz wedle swej recepty, mówiłem. Wśród starych przyjaciół oderwie się od trapiących go smutnych myśli. A może, dodał Traddles, zwierzenie się umniejszy panu troski. Róbcie ze mną, panowie, co się wam podoba, odrzekł. Jestem jak zwiędła przez słońce spieczona trawa. Chciałem powiedzieć, że mnie zmogły żywioły. Doprowadziliśmy go pod rękę do omnibusu i dotarliśmy bez przeszkód do Highgate. Sam nie wiedziałem, co mówić. Traddles musiał być w tym samym, co ja, usposobieniu, a pan Micawber zachowywał ponure milczenie. Usiłował chwilami być wesoły. Rozpoczynał nucić jakieś piosenki, lecz popadał znów w smutek jeszcze bardziej widoczny przy tych nieudatnych próbach wesołości. Kapelusz mu się przechylił na bok, a uszy tonęły w kołnierzyku. Zawiozłem go do ciotki, nie do siebie, przez wzgląd na stan zdrowia Dory. Ciotka przyjęła go uprzejmie. Ucałował jej rękę, odszedł od okna i tam, czas jakiś z podniesioną do oczu chustką, walczył ze swym smutkiem. Pan Dick był w domu. Z natury swej tak czuły na każde nieszczęście. Pospieszył natychmiast uścisnąć dłoń nowo przybyłego. Uściskom tym nie było końca, co znów zdawało się wzruszać niesłychanie pana Micawbera. Powtarzał nieustannie. Wdzięczny panu jestem z całego serca. Wdzięczny. Z kolei rozczulało to znów dobrego staruszka. Przychylność tego zacnego dżentelmena, mówił pan Micawber do ciotki, podcina mnie, że pozwolę sobie użyć wyrażenia utartego pomiędzy sportowcami. Podobne dowody przychylności, podobna gościnność do głębi wzruszać muszą przywalonego niedolą, walczącego z losem człowieka. Przyjaciel mój pan Dick nie jest pospolitym człowiekiem, stwierdziła z zadowoleniem moja ciotka. Przekonany o tym jestem, upewnić panią mogę, stwierdził pan Micawber, zamieniając nowy z panem Dickiem uścisk dłoni. Rozczulony jestem tą serdecznością. I jakże się pan czuje? Pytał pan Dick troskliwie. Nieźle, dziękuję panu. Niech się pan mocno trzyma, zalecał pan Dick. Pan Micawber rozrzewnił się i z dłonią w dłoni nowego przyjaciela zaczął. Przeznaczeniem moim było, w tej panoramie, jaką jest życie ludzkie, napotykać tu i ówdzie oazy. Tak zielonej, świeżej, ożywczej jak tutaj nie spotkałem nigdzie. Innym razem wszystko to bawiłoby mnie nieskończenie. Teraz jednak czułem w tym wszystkim przymus i obserwując bacznie mego gościa, widziałem w nim walkę pomiędzy chęcią zwierzenia się z czymś i chęcią zachowania tajemnicy. Walka była tak widoczna, że aż się gorączkował. Traddles, siedząc na brzegu krzesła, z poburzonymi i sterczącymi włosami, wpatrywał się w pana Micawbera, nie mogąc zdobyć się na słowo. Ciotka, chociaż też pilnie obserwowała gościa, zachowała największą wśród nas równowagę, podtrzymując rozmowę. — Pan jesteś odwiecznym przyjacielem mego bratanka — mówiła. — Żałuję, żem nie miała przyjemności znać pana dawniej. — Pani — odpowiedział pan Micawber — to ja na tym straciłem najwięcej, nie mając zaszczytu znać pani wówczas, gdy mnie był jeszcze takim, jak obecnie, rozbitkiem. Rodzina pańska w dobrym, mam nadzieję, pozostaje zdrowiu. Pan Micawber pochylił głowę. Pani, rzekł z rozpaczą, wyrzutkom obcym dobrej doli zdrowie zwykło służyć. Co też pan mówi? Zawołała ze zwykłą sobie szczerością ciotka. Losy rodziny mej, prawił pan Micawber na niepewnej zawisłej szali. Mój pracodawca zamilkł, oddając się cały obieraniu cytryny i przyrządzaniu ponczu. Więc pracodawca, podpowiedział pan Dick. Dziękuję panu za to przypomnienie, zawołał pan Micawber. Zamienili uścisk dłoni. Pracodawca mój, ciągnął. Pan Hip zaszczycił mnie raz uwagą, że jeśli by nie honoraria, których udzielać mi raczy, zostałbym chyba kuglarzem jarmarcznym, połykał węże i noże i żywił się powietrzem. Wówczas dzieci moje musiałyby przewracać koziołki, a pani Micawber wturowałaby nam na pozytywce. Nożem trzymanym w ręku pan Micawber uczynił ruch wymowny. Tak, miałoby to miejsce po jego chyba śmierci, po czym wziął się znów do obierania cytryn. Ciotka oparła się łokciem o okrągły, zawsze w pobliżu niej stojący stoliczek, wpatrując się w mówiącego. Pomimo wstrętu do wyciągania z niego zwierzeń, do których nie byłby skłonny, pochwyciłbym go może tym razem za słowo, lecz wyglądał na zbyt zajętego swą czynnością. Sypał do wazy cukier, grzał wodę i tym podobne. Przeczuwałem po drżeniu jego rąk i ciągłych pomyłkach, że zbliża się kryzys. Jakoż istotnie odepchnął wazę, powstał z miejsca i kryjąc twarz w chustce do nosa, rozpłakał się. Kochany Copperfieldzie, mówił łkając. Przyrządzenie ponczu wymaga świeżego umysłu i uwagi, na którą się zdobyć nie mogę. Mów pan, kochany panie, co panu jest? Nalegałem. Jesteś wśród prawdziwych swych przyjaciół. Wśród przyjaciół? Wybuchnął z rozpaczą. Właśnie dlatego, żem się znalazł wśród przyjaciół, nie mogę dłużej wytrzymać. Pytacie mnie, panowie, co mi jest? Pytajcie raczej, w czym rzecz. Rzecz w podłości, rzecz w nikczemności, oszustwie, fałszerstwie, knowaniach niecnych, a wszystkiemu temu na imię. Hip. Ciotka klasnęła w dłonie. Wszyscyśmy się porwali z miejsca jak piorunem rażeni. Ha! Powiedziałem, wołał pan Mikołber, machając chustką do nosa i rękoma tak, jak gdyby wypłynął z zalewającej go fali. Powiedziałem! Niewiele mi pozostaje życia. Dni me policzone. Pozbawiony jestem wszystkiego, co może przy życiu utrzymać. Galerami mi była u tego łotra służba. Galerami. Och, oddajcie żonę moją. Dzieci, rodzinnego życia, niewinne i święte pociechy. Wskrzeście dawnego Mikołbera z nędznika, który nie śmiałby rozwiązać rzemyka u obuwia tamtego. I każcie mi jutro noże i węże połykać, a chętnie to uczynię. Unosił się. Starałem się go uspokoić. Próżno. Unosił się coraz bardziej. Niepodobna było dojść z nim do słowa. Nie, wołał gorączkując się, gestykulując, sapiąc. Dłonią nie dotknę dłoni uczciwego człowieka, dopóki nie zdemaskuję, nie zgniotę jaszczurki tej, padalca, hipa. Nie pozwolę sobie z niczyjej korzystać gościnności, góry poruszę z posad i cały wybuch Wezuwiusza cisnę na głowę tego łajdaka, hipa. Jeść pod tym zwłaszcza dachem, ponczu wychylać nie mogę, zanim nie wydrę oczu. Nie splunę w twarz łgarzowi temu, faryzeuszowi. Nie, nie chcę znać nikogo. Słowa nie przemówię, nie spocznę, zanim nie zgniotę, w atomy nie rozproszę zdrajcy tego, krzywoprzysięzcy, hipa. Bałem się, by nie dostał apoplektycznego ataku. W gardle go dławiło nazwisko hipa, drżał cały, a potem opadł bezsilny na krzesło, wodząc po nas błędnym wzrokiem, czerwony, siny, z kroplami potu na czole, złamany. Chciałem mu pośpieszyć z pomocą. Porwałem szklankę wody, powstrzymał mnie jednak, wyciągając patetycznie rękę. Nie, Copperfieldzie, nie! Nie zbliżaj się do mnie, aż... Panna Wickfield, zadośćuczynienie ze szpon tego szatana, hipa. Zdawało się, że podtrzymuje go jedynie nienawiść. Tajemnica, mówił urywanym głosem, szeptem raczej. Przed światem całym, bez wyjątku, tajemnica. Za tydzień, od dziś, rano przy wszystkich tu obecnych, nie wyłączając ciotki, dobrodziejki, w hotelu, w Canterbury, gdzie ja i pani Mikołber zerwiemy maskę z tego nędznika, hipa, ani słowa więcej. Cyt. Odchodzę. Nie jestem w stanie. Sprowadzę na ślady zdrajcy, hipa. Imię to samo podtrzymywało go, dodając siły do wymawiania słów oderwanych. Porwał się z miejsca i wybiegł z domu, pozostawiając nas w zdumieniu, niepokoju, nadziei, wzruszonych. Ale i tym razem nie zdołał oprzeć się pokusie pisania listów, bośmy nie ochłonęli jeszcze z pierwszego wrażenia, a już z pobliskiej oberży, do której w tym tylko zaszedł, jak się okazało, celu, przyniesiono list następny. Sekretny, kochany panie. Zechciej pan wytłumaczyć mnie przed swą szanowną ciotką za uniesienie, któremu w obecności jej uległem. Był to wybuch tłumionych uczuć, lawy wewnętrznej, dającej się łacniej odczuć niż opisać. Sądzę, żem był zrozumiany co do naznaczonego terminu. Od dziś dnia za tydzień w Canterbury, w przybytku publicznej zabawy. Tam właśnie, gdzie niegdyś żona moja i ja mieliśmy zaszczyt połączyć z pańskim głosy nasze w pieśni nieśmiertelnego piewcy. Po wypełnieniu obowiązku, po wymierzeniu sprawiedliwości, co mi pozwoli znów śmiało ludziom w oczy patrzeć, oddalę się, spragniony wiecznego spoczynku. W ciasnej i ciemnej mogile spocząć, choć w wieku sile. Wilkins Mikołber.